ludzie, to czego oczekujecie. Tak, zapraszam Ducha Świętego, żeby dawała się do słowa i żeby Słowo Boże, które będę czytał, żeby też dotykało waszych serc i żeby to było to, czego dzisiaj potrzebujemy. Głównie zwracam się faktycznie do młodzieży i prowadzę teraz takie dwa kursy alfa właśnie w busie. O, dzięki. Dwa kursy alfa w busie i jeden taki kurs to jest właśnie takiej sali na 10 osób, a drugi kurs jest taki pokojowy. Tam jest 5 dziewczyn, które no nie wyjdą do innych, ciężko im się spotkać, a chcą bardzo rozmawiać, więc to są takie małe nauczania właśnie, albo małe dyskusje, małe rozmowy. A dzisiaj temat, który 3 miesiące temu, albo ileś tam wybrałem, wśród wielu tematów, które można powiedzieć, to o bliskości. No więc tak, coś mam na ten temat w głowie, coś nawet napisałem na kartkach. Zobaczymy. Ale chciałbym was poznać troszeczkę, bo chciałbym wiedzieć, do kogo mówię i żeby też wybrać z tego coś ważnego. Ręka do góry, kto jest z Jezusem Chrystusem tak na poważnie, czyli oddał swoje życie Jezusowi więcej niż, albo mniej niż rok temu. Już rok. Czy ktoś jest taki, czy ktoś mniej niż rok jest, chodzi za Panem, chodzi o Duchu Świętym? Więcej niż rok, niż 2 lata. A to nie, do 2 lat, to jest do 2 lat. Ktoś ma 2 lata? O, 2 osoby, 3. 2 lata, tak? Takiego świadomego życia z Jezusem Chrystusem, takiego oddałaś mu życie, oddałeś. 3 lata? Okej. 4? 5? 5 lat, dobra. 6? 7? 7 lat, super. 8? 9? 10?
To chyba ja.
Więcej niż 15 lat? Więcej niż 20 lat? Okej. Okay. Słuchajcie, to nam pokazuje, że to jest jakiś proces, nie? Dlatego, że chodzimy z Jezusem Chrystusem i gdzieś rodzimy się. Pamięta z nas, większość z nas pewnie pamięta datę, nawet dokładną może podać, kiedy to dotknięcie, czy oddanie swojego serca Jezusowi nastąpiło. Na pewno w tym momencie, kiedy to było, to był ten czas, kiedy czuliśmy tą bliskość Boga. Ręka do góry, kto od tego momentu, nieważne jak długo jest w Jezusie Chrystusie, jakby nowym stworzeniem, miał takie chwile pustyni, czyli takiego momentu, kiedy nie czuł bliskości Boga. 3/4 z nas, nie wszyscy. Alleluja. W sensie alleluja jedno i drugie, bo dla jednych i dla drugich, ponieważ potrzebny jest każdy czas i mamy czasem takie momenty, w którym czujemy tą bliskość Boga bardzo mocno. Mamy takie momenty, w którym czujemy pustynię, w którym czujemy brak tej bliskości Boga. My ją czujemy tak. Czy ten Bóg jest wtedy z nami? No właśnie będziemy się starać dzisiaj o tę chwilę zastanowić nad tym, czy Bóg jest we wszystkim, czym żyjemy. I jak tą bliskość Boga zachować. Pomyślmy teraz o jakimś doświadczeniu takim dla nas trudnym i ciężkim przez chwilę i pomyślmy o tym, jak wtedy wołaliśmy do Boga, jakie mieliśmy pragnienie wtedy w sercu, jaką mieliśmy modlitwę. Pomyślcie o jakiejś takiej trudnej sytuacji, takiej najtrudniejszej, w której płakaliście i w której wołaliście do Boga. Przypomnijcie sobie ten moment. Spróbujcie sobie na nowo poczuć tą bliskość, którą wtedy czuliście. Bo myślę, że wtedy, kiedy wołamy, kiedy płaczemy, kiedy jesteśmy w takim momencie, kiedy już bezsilności, bezradności, jakiejś takiej małości, słabości naszej, to wtedy czujemy bliskość Boga. Czasem to są te najcięższe chwile, właśnie to są te najtrudniejsze, te, których byśmy mówili, że go nie ma, że nie odpowiada. Mój tata rok temu zachorował na raka. I był taki moment, kiedy właśnie miałem takie chwile, że miałem pracę dla Boga na Światowinach Młodzieży, no to było w tym roku. Dowiedziałem się, że ona jest umierająca, że jest trudna sytuacja, miał 3 operacje na raka pęcherza, wycięcie, potem skręt jelit, potem kolejne otwarcie. I wtedy pamiętam, że tak wołałem do niego, wtedy były koncerty na Błoniach. Taki najlepszy moment, taki aleluja, wszyscy rozradowani, weseli, ja tam się bawiłem tymi muzykami przy scenie. Więc jakby, no nie miałem możliwości takiego, może z jednej strony dobrze właśnie, takiego, żeby spokoju, ale właśnie pamiętam takie wołanie, właśnie gdzieś taki burzy, taka bezradność. I wtedy, tak sobie teraz wspominam, że to był taki moment, w którym czułem bliskość Boga chyba najbardziej od dawna. Kiedy wiedziałem, że nic ode mnie nie zależy i kiedy wiem, że jakby no jedynie to trwanie przy nim gdzieś jest jakimś złapaniem czegoś bardzo ważnego, takiego miejsca bliskości. To była taka chwila, taki moment. Bóg wysłał tej modlitwy mojej, dzisiaj też dziękowałem za to. Zresztą na 2 razy tata do mnie dzwonił, musiałem wyłączyć telefon, bo już 2 razy do mnie dzwonił, mamy świetną relację, jest dobrze, wyszedł z tego, ma tą urynostomię, wszystko się dobrze skończyło, no dzisiejszy jest okej, okay. Nie ma przerzutów, miał chemię wcześniej. Więc dziękuję Bogu za to, że to się tak skończyło, bo tata mu jest bardzo bliską dla mnie osobą. I też to jest też łaska Boża, że tak się zbliżyliśmy z ojcem, z tatą, z takim ziemskim tatą, z którym nie miałem dobrych relacji, a też życie tak nas pokierowało, że spędziliśmy w pewnym momencie dużo czasu razem i dużo się od siebie nauczyliśmy, zaczęliśmy się po prostu poznawać bliżej i dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi po prostu. Bliskość Boga. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka tekstów z Biblii. Posłuchajcie to słowo. Zobaczymy, co z tego wybierzemy. To jest parę słowo na temat Marty i Marii. To są 2 postacie. Tak były takie nauczania, ale chyba... jak on się nazywa? Dominikanie takie... Były 2 wilki w nas. Są 2 wilki w nas. Tak? To jest takie seria nauczeń. 6 z Lice, nie? Oni mieli takie... Są 2 wilki w nas. Te 2 wilki w nas walczą. Ja dzisiaj chciałem pokazać, że są takie 2 Marta i Maria w nas. Są takie 2 postacie, Marta i Maria. I one funkcjonują w kościele, funkcjonują w życiu, funkcjonują w nas. Ja myślę, że my jesteśmy czasami trochę Martą, trochę Marią. I teraz posłuchajmy, popatrzmy i zobaczmy, jakie one są. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Ewangelii Jana znowu czytamy o tych siostrach. Łukasza, to było w Łukasza, tam już więcej nie ma o nich, ale w Ewangelii Jana się pojawiają jeszcze 2 razy. Pewien chory Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował, siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Troszkę pominiemy. Przynajmniej od 20 wersetu. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego, wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc, nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widzą, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał ją, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu rozrzewnym i zapytał, gdzieście go położyli? Ale historię już znamy. I to już ta pytanie, która została wspomniana, ona się pojawia dopiero w 12 rozdziale, o 11 została wspomniana, w 12 jest napisane tak. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z nasiadających z nimi przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią oleju. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Powiedział to zaś nie dlatego, jakoby był dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trząs wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją. Przechowywała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Dłuższy fragment, 3 fragmenty z Martą i Marią w Ewangelii. Słuchajcie, oczywiście można mówić o różnych tutaj postawach. Właśnie są te, myślę, że są tutaj takie dwa czynniki, Marty i Marii. I w Kościele mamy, w tych takich skrajnych przypadkach mamy te Marty, można być Martą, która bardzo dużo akcyjności wkłada i działa, pracuje. I byłem bardzo często Martą, która dużo robi w Kościele, we wspólnocie, w różnych miejscach, w szkole, wszędzie. Praca, Martą. Ale też Pan nauczył mnie być Marią. To jest trudniejsza czasami rola. Ale są też takie skrajne przypadki, że ktoś właśnie unika, albo inaczej, ucieka od pewnych rzeczy w modlitwę. W to, żeby jak najwięcej czasu spędzać na modlitwie. Nie chodzi o to, że nie podejmuje żadnych działań, ale nie robi tego, nie podejmuje tych działań po prostu, bo się trochę boi nawet. Nie? Powoli ten czas spędzić gdzieś na uboczu. Zacząłem tym rozmyślać, dlaczego tak jest i zobaczyłem, że mamy różne charaktery i też niektórzy są bardzo akcyjni z tego powodu, że są ekstrawertykami. Mój syn uświadomi, że jestem ekstrawertykiem, on jest introwertykiem, tato, no nie dogadamy się w pewnych kwestiach, umówmy się, no. Jesteśmy inni. Ja mówię, tak, masz rację, jesteśmy inni, no dobrze, że jesteśmy inni. I wiem, że charaktery nas troszeczkę prowadzą w pewnym kierunku. W Kościele, jakbyśmy patrzyli sobie na historię Kościoła, też zobaczymy, że to był duży problem, żeby od początku powiedzieć, co jest ważniejsze. Wiemy, że kiedyś stan duchowny był najważniejszy, był na piedestale, bo sakrum i profanum. Cały czas mamy to podział na to życie duchowe, życie cielesne, na to, co jest święte, a co jest światowe, a co jest duchowe. Cały czas mamy to takie rozdwojenie, żyjemy w świecie, a jednocześnie chcemy żyć w duchowym sposób. Nie? To walka coś trwa między Martą też i Marią. Martą nie tyle nawet o działaniu w Kościele, też właśnie tych działań w życiu, w pracy, nie? Zaangażowania. I ja mam tendencję do pracoholizmu i moja żona mi to uświadamia, że ja po prostu jestem lojalny i jako pracownik jestem bardzo dobry. Jeśli ktoś mnie ma, to ma szczęście, że mnie ma, bo ja pracuję do upadłego i robię to profesjonalnie i robię to na całym sercem. Dobrze jest pracować całym sercem, ale dobrze jest też mieć to serce też w odpowiednim miejscu osadzone. I o tym dzisiaj, o tej dualizmu kościoła może odpuszczę sobie, ale o tym właśnie, o tej różnorodności, która jest właśnie w tym naszym szukaniu Boga i w tym naszym właśnie bliskości Boga. Zwróćmy uwagę na Martę, skupmy się na przynajmniej Marię. Skupmy się na tej Marii, popatrzmy na nią, co ona robi w tych trzech scenach i zobaczmy, co my możemy, jak możemy osiągnąć, mieć tą bliskość z Bogiem. Pierwsza rzecz, którą zrobiła Maria, to była, kiedy przyszli uczniowie, chłopaki przyszli w ogóle z Jezusem, wędrowali, przyszli do domu, zaprosiła ich Marta. Co ciekawe, że Marta tam rządziła, nie? Marta zaprosiła ich, nie? Ona pewnie była starsza, tam poważniejsza. No i zaprosiła ich do domu, wiecie co, i oni siedli. I Maria zrobiła coś, czego w ogóle kobiety raczej nie powinny robić. Ona siadła razem z uczniami, siadła w ogóle u stóp Jezusa, czyli najbliżej, jak można robić, czyli siadła jako uczeń. Ona się zachowała jako uczeń, nie? Jako ten, który jest blisko Jezusa, który chce słuchać Jezusa, który chce mieć z nią kontakt, który chce mieć uczeń, który chce być najbliżej, nie chce uronić żadnej chwili. Uczniowie zostali zaproszeni do Jezusa, chodźcie z nami, ze mną, zobaczcie, gdzie śpię. Czyli znaczy, bądźcie ze mną cały czas. Jezus nie zrobił uczniów, słuchajcie, będziemy się spotykać o 7 rano, wiecie, nie? I potem do wieczora będziemy chodzić razem, potem wróćcie do domu i na drugi dzień się znowu spotkamy. Nie, on cały czas 24 godziny na dobę z nimi był. Towarzyszył we wszystkim. To było bardzo dla nich ważne. Przez 3 lata był z nimi, oni byli uczniami. Maria chciała być uczniem. To jest pierwsza rzecz, która jakby zakłada naszą bliskość z Bogiem, że chcemy być uczniami. Chcemy być tymi, którzy siadają blisko Jezusa, którzy pchają się do przodu. Czy macie chęć pchania się do przodu? Czy nie?
Mamy, bo nas jeszcze nie było.
Czy macie chęć czasem stanąć tutaj z przodu, tutaj gdzie ja stoję?
Nie.
Mówienia do was? Tak, nauczania, albo uwielbienia, albo nie wiem, różnych rzeczy. Pchania się do przodu, w sensie takim, że pójście do przodu. No, to niektórzy mają, nie? To jest dobre, słuchajcie, bo to jest dobre. Trzeba dążyć do tego, żeby być uczniem, nie? Bóg nas powołuje do nowych rzeczy. Dobrze jest pragnąć bycia uczniostwa. Uczeń przechodzi proces uczenia się po to, żeby potem być... Żeby uczyć innych, po prostu. Wiecie, że ja swoim uczniom mówię, najlepiej się uczycie, kiedy uczycie innych. Nie zapamiętasz więcej... 90% pamiętasz z tego, jeżeli jakąś wiedzę przekażesz innej osobie. To jest najlepszy sposób uczenia się. Naucz się sam, naucz innych. Ewangelia się inaczej nie przekazuje, tylko z ust do ust. Jak twoją miłość do Jezusa się powiększy, albo jak twoja relacja z Nim się może powiększyć, jeżeli ją przekażesz dalej. Jeżeli ją zatrzymasz dla siebie, to będziesz ją miał taką sobie, nie? Albo tam troszeczkę sobie ulepisz, nie? W różnych stronach. No ale jeżeli zaczniesz ją rozmnażać, to ona się nagle rozrasta, nie? Bo uczeń jest ten, który bierze, a potem daje dalej. Bierzcie stąd, bo macie gdzie skąd czerpać i używajcie tego, nie? Ona, ta siadła Maria przy tym miejscu, żeby chłonąć, żeby słyszeć, żeby być, nie uronić żadnego słowa z Jezusa, nie? Ona stała się jak uczeń. To jest niesamowite. To raz. Druga rzecz. Może się do tego wrócę później jeszcze, ale druga rzecz to Maria potem w drugiej scenie. Ona przyszła, była Marta i Maria. I Marta pierwsza wybiegła do Jezusa, posłyszała, że idzie, to poszła do Niego i wyznała niesamowitą rzecz, że ona wierzy w zmartwychwstanie, że Jezus jest Mesjaszem. Słuchajcie, tutaj nastąpiła taka Marty rehabilitacja trochę. Marta była taką osobą, która taką dojrzałą chrześcijanką, można powiedzieć. Bo ona była... Nie powiedziała tego z takim, nie przyszła do Jezusa z takim, powiedziała z żalem: Ty byś tu był, mój brat by nie umarł. Ale powiedział to dość twardo, dość tak konkretnie, nie? A Jezus mówi, ale on zmartwychwstanie. On wiem, że zmartwychwstanie, bo jest zmartwychwstanie ciała, nie? Ale Jezus mówi, że może wierzyć we mnie, jak będziesz, kto wierzy we mnie, zmartwychwstaje i żyje na wieki. Ona mówi, wiem, wierzę, że jesteś Mesjaszem. Niesamowite, takie mocne wyznanie, takie, kurczę, ona była tak miała porządkowane wszystko. Ona była naprawdę solidna, nie wierzyła, wiedziała, w co wierzy, jak jest jej nadzieja. Dojrzała chrześcijanka, bo wiedziała, dojrzała w wierze, nie? Maria przyleciała i ona pada u stóp, ona była histerycznie, tak wiecie, płakała i mówiła, gdybyś nie przyszedł, to znaczy byś był, to bym nie umarł, nie? Z takim żalem, z błogością taką, z takim smutkiem. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że są momenty, w których my jesteśmy jak ta Maria, która płacze gdzieś, nie? I co Jezus wtedy robi, nie? Tam było wyznanie wiary, czyli osoba, która podchodzi z modlitwie, z taką, w takiej postawie autorytetu też jakiegoś takiego zrozumienia tego, jaka jest wola Boża. To jest świetne, ale też jest osoba, która już jest bezradna. Jezus wtedy się rozrzewnił, rozpłakał się, powiedział, jak zobaczył, że ona płacze, te Żydzi płaczą, że wszyscy płaczą nad Łazarzem, on powiedział, on się rozkleił, też zapłakał, nie? Wzruszył się. Bóg jest osobą, on się wzrusza naszym, on dotyka go nasze życie. I my musimy, no, możemy do Niego przychodzić właśnie tak jak Maria też, nie? Z taką bezradnością, z takim czasem nawet pretensją. Jakbyś tu był, to by się nic nie stało. Jakby to, wołaniem takim, nie? Ale z takim uczuciem, emocją. Emocje nie są złe właśnie w tym takim wołaniu Marii. Też zachęcam do tego, żeby być Marią w tym takim modlitwie, w takim przychodzeniu do Jezusa z emocjami, z uczuciami, w jakimś momencie, w którym jesteśmy. Nie wiem, czy kłóciliście się kiedykolwiek z Bogiem, czy się z Nim tak wadziliście, czy podnosiliście argumenty, czy Mu wyrzucaliście coś. Nie? Tak jak ktoś tam mówi, taką anegdotę opowiada, że na zakonnica chodzi do kościoła i widział, że on podchodzi do tego krzyża i mówi, ty Żydzie, miałeś to, co ty zrobiłeś? I wyzywa tam, nie? I ona jest w emocjach, nie? I ktoś, to jest coś, co człowiek ma gdzieś w sercu. Tego nie można też się... Kto nigdy nie wątpił, nigdy nie wierzy. Kto nie miał jakiejś chwili takiego, wiecie, złamania, to nie zrozumie tych, którzy przeżywają cierpienie i smutek, nie? Nie pocieszy takiej osoby. No, musisz to przejść, musisz to poczuć, musisz to czasem wyrzucić z siebie nawet tą złość na Jezusa. Ja wiem, że to jest ok, że to jest dobre. I że znam dużo ludzi, które przeżyły różne momenty i szczerość wtedy jest taka właśnie rzecz ważna. Tak mówię, chyba każdy z nas płakał, dotknięty miłością Bożą. Nie wiem, ilu z was kiedyś padło w Duchu Świętym, także że Duch Święty ich powalił. To też jest jakieś szczególne dotknięcie Jezusa, kiedy naprawdę gdzieś w emocjach czujemy coś, nie wiem, jest jakaś radość, albo jakieś spełnienie, jakieś dotknięcie. Emocje nasze działają na wysokim wtedy takim C, głównym C. To jest to. I trzecia historia to jest w Betanii, kiedy znowu przyszedł Jezus już tuż przed śmiercią, wszedł do domu, do Marty i Marii. Historia się powtarza. Usiedli do jedzenia, do uczty i Maria nagle wyciąga najdroższy flakonik, 300 denarów kosztujący, rozlewa, wyciera włosami. Na razie popatrzmy jeszcze na chwilę na Martę. Marta w tym czasie krząta się i robi obiad, tam kolację. Robi to samo co wtedy, tylko wtedy Marta miała pretensje do Marii. Oto, dlaczego ona mi nie pomaga? W tym momencie Marta już nie ma żadnych pretensji do Marii. Marta też się zmieniła. W tej postawie doświadczenia Jezusa, który jest jej Panem i zrozumienia wiary w Niego, co ta wiara znaczy tak naprawdę, bo wskrzeszony jej brat został, nie? Ona nie ma pretensji, ona działa, ona cały czas jest tą samą osobą, czyli cały czas aktywna jest. Ona robi w kuchni swoje rzeczy, a Maria cały czas też ta sama. Czyli ta, która rzuca się do stóp, włosami obciera nogi Jezusa, wylewa ten flakonik, czyli pokazuje niesamowite uwielbienie dla Boga, uwielbienie dla Jezusa. I namaszcza go na śmierć też, nie? Maria chyba jako jedyna wie, co zaraz się może zdarzyć. Jako jedyna czuje, że jest to, że może to być pożegnanie. Czuje, że jest coś głębokiego w tym, że on tu przyszedł. Do swoich najlepszych przyjaciół. Jezus odwiedza wiele domów. Jezus nie był człowiekiem, który nie miał znajomych i przyjaciół. On odwiedzał wiele domów i przychodził do konkretnych osób. Odwiedziny. Siadał u konkretnych osób, z nimi rozmawiał, przebywał. Nie tam, że można powiedzieć, no wiadomo, że do wszystkich, że tam tłumy były, ale też konkretne domy odwiedzał. I tam miał, Betanii miał swoich najlepszych przyjaciół. Łazarza, Martę, Marię. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze był w takiej paczce, ale miał naprawdę bliskich przyjaciół. I to pokazuje, że ten bliskość z Jezusem pozwala ci czuć, że coś jest, coś się dzieje. To jest bardzo ważne, ponieważ my potrzebujemy jako chrześcijanie czuć, co się dzieje wokół nas. Jezus może nam to pokazać. Tutaj akurat Maria miała takie objawienie właśnie tego, że ten olejek był takim symbolem właśnie namaszczenia Jezusa, uwielbienia dla Niego, pochylenia się pod Nim kolejny raz, czyli jakiegoś takiego zrobienia czegoś nawet, co inni skomentują w jakiś zły sposób. Nie? Znowu zbliżyła się kobieta do Jezusa i nagle zrobiła irracjonalny jakiś ruch. Wszyscy mogą to ocenić jako głupotę, jako nonszalancję. Judasz to od razu krytykował, że dużo kasy, po co to? Słuchajcie, kiedy jesteśmy, robimy coś dla Jezusa, to też warto nie patrzeć na innych, jak nas ocenia. Bo możemy być głupcami w oczach świata w tym momencie. Bo możemy zrobić coś, co jest, no co po prostu jest irracjonalne, ale dla Jezusa nie, jakby te koszta dla nas nie powinny się liczyć, no bo robimy coś dla Niego, ze względu na Niego. To czasem jest tak, że wystawiając się na pośmiewisko, zyskujemy więcej, niż jakbyśmy właśnie siedzieli i nie robili nic. To są różne sytuacje, kiedy trzeba coś obronić, coś powiedzieć, coś zająć się sytuacją, jakąś stronę w sporze, czasami trzeba powiedzieć coś. To są czasem trudne rzeczy też takie, nie? Ale trzeba się na to zdecydować. Krzysiu, bo tydzień temu odwadze, nie wiem, czy mówił, odwadze takiego się stawania w obronie swojej wiary, odwadze w tym, żeby Jezusa potrafić powiedzieć ludziom o Jezusie. Jestem pedagogiem i walczyłem zawsze z takim w sobie, z takim powstrzymaniem, żeby w gabinecie, profesjonalnie, tak żeby podjąć kogoś i nagle mówić o Bogu, no nieprofesjonalne może to jest taka indoktrynacja. Miałem takie wahania. Na szczęście teraz pracuję wśród dorosłej prawie już młodzieży, bo większość tam już jest pełnoletni. Już mi się zdarzyło parę razy pomodlić w gabinecie z uczniem czy z rodzicem. I powiedziałem sobie, nie będę powstrzymywał się, jeżeli wiem, że Bóg może pomóc w jakichś problemach, to nie będę zważał, czy mnie za to, nie wiem, coś nieprofesjonalnie podchodzę. Mówię, że jest parę opcji, proszę Panią. Może Pani iść do poradni? Może Pani skorzystać z pomocy takiej psychologa? Może Pani... Jest też Bóg, który dużo daje. Są przypadki, w których już jesteśmy bezradni, kiedy tylko Bóg może pomóc. Ja wiem, jak jeżeli ktoś jest chory, ma raka, albo ma trudną sytuację, to ja po prostu proponuję, pomódlmy się o tą sprawę. I nie wiem, czy to jest profesjonalne ze względu pedagogicznego, ale myślę, że to jest właśnie to, że kurczę, wolę to zrobić niż wystawić się gdzieś tam, no, po prostu jako nieprofesjonalny pedagog gdzieś na strzał, niż nie robić tego, bo widzę, że Bóg może pomóc w wielu przypadkach. I właśnie to jest ta odwaga i też taka bliskość z Jezusem, że możesz komuś coś zaproponować, masz bliską relację z Jezusem, znaczy, że nosisz Go w sobie, że masz Go blisko. To uwielbienie, które Maria pokazała, to pokazała, że Jezus w ogóle po pierwsze pozwolił jej na takie rzeczy, nie? To jest to całowanie stóp, obmywanie, wycieranie włosami, to już jest takie uwielbienie dla Jezusa. My czasem na uwielbieniach śpiewamy, modlimy się, mamy czasem takie wrażenie, że jesteśmy tak blisko w tym miejscu świętym, świętych, że faktycznie jesteśmy jak ta Maria, która kładzie się u stóp Jezusa i całujemy te stopy. Czasem na Eucharystii, jeżeli ktoś miał takie doświadczenie, że gdzieś płakał podczas przyjęcia komunii, gdzieś już jesteśmy bardzo blisko tej komunii, w jednoczeniu z Jezusem. To jest niesamowite doświadczenie. Ale to nam daje właśnie to poczucie relacji, tej bliskości. Potrzebujemy tego. Nawet jeżeli to będą takie chwile, takie punkty, ale kiedy cofniesz się, właśnie pomyślisz sobie, przypomnisz sobie ten moment, to jest tak mocne, to jest tak doświadczenie niesamowite bliskości Jezusa, że tego nikt ci nie zabierze nigdy. Nawet cokolwiek by się stało w życiu, to ja myślę, że jesteśmy zapieczętowani. Jakoś ten, kto oddał życie Jezusowi raz, no już to jakby zostaje. Jezus będzie cały czas, to będzie wołanie w środku, pragnienie gdzieś, nie wiem, gdzieś takie zapieczętowanie, że jest cały czas nasz wołanie o bliskość Boga. Bo może być ten czas pustyni, może być czas takiego właśnie, że nie ma tej bliskości, ale jest... Ale właśnie potrzebujemy tej bliskości, szukamy i wtedy są momenty, w których właśnie poczujemy to. Poczucie bliskości jest nam potrzebne też. Ta intymność relacji z Jezusem. Więc mamy Marię, która jest... Chce być uczniem, jest uczniem. Mamy Marię, która przychodzi słuchać Słowa Bożego, czyli wsłuchuje się w głos Boga. Kiedy mamy Słowo, to ono nas dotyka. Kiedy czytamy codziennie, jest codzienna nasza lektura, ona nas zmienia, dotyka. Prowadzi, odpowiada nasze jakieś potrzeby. Maria taka właśnie była. Bliskość Boga zależy od tego, czy będziesz tym uczniem, który siedzi i słucha tego słowa, czy będziesz go dotykał, jadł, próbował, zmieniał się przez to słowo. To jest ta Maria, która właśnie, która też wyznaje wiarę w to, że Jezus jest Zbawicielem, ale przychodzi też z emocjami, z jakimiś, kiedy jest w słabości, to ona po prostu jest w słabości. No i nie udaje, że jest okej. Okay, jak jest źle, to jest źle. No. Po prostu. Ale to jest też ta Maria, która właśnie uwielbia Jezusa już takim całym sobą. Bez względu na to, jak patrzą inni, bez względu na to, jak zareagują inni. Bez względu na jakim, w jakimś miejscu po prostu. Myślę, że to jest też ważne, żeby mieć Jezusa zawsze przed oczami. Jeżeli będziemy robić wszystko ze względu na Niego, to mamy coś, co też jeszcze jedną rzeczą, bo bliskość też zależy od miłości. Myślę, że to jest chyba klucz do wszystkiego, bo jeżeli byśmy zrobili coś w naszym życiu, właśnie ta Marta, która to działa, czemu tak, mi tak właśnie szkoda było tej Marty, że Jezus ją tak zjechał, taka biedna, no przecież jakby nie zrobiła tego jedzenia, to by nie zjedli, nie? No ktoś musi to zrobić, nie? Ktoś musi pracować, żeby ktoś musiał ewangelizować. My też zawsze tak podchodzimy, ktoś musi pracować, bo nie wszyscy są uwielbiaczami, czytarzy, nie wszyscy robią nauczanie, nie muszą wszyscy, nie? Nie wszyscy robią pantomimy, nie wszyscy robią te widoczne rzeczy, takie na scenie, nie wszyscy nie muszą w ogóle, bo to jest Kościół, każdy ma swoją rolę, nie? Ale chodzi o to, że właśnie wie, czemu ten Jezus tak ją zjechał, nie? Ale tutaj chyba on zauważył właśnie to, czego brakowało Marcie, po prostu tego, że robi coś z miłości. Bez patrzenia i porównywania się z innymi. I to jest chyba klucz. Kiedy przestaniemy się porównywać z innymi, czyli będziemy żyć własnym życiem i robić coś z miłości, bez względu na to, czy inni to docenią, czy inni to zauważą, albo czy inni właśnie, czy inni robią. Na złym przycielstwie zawsze jest ten problem, nie? Robisz coś i teraz pytanie, a inni nie robią. No to trochę jesteś takim ościeniem w oczach, jeżeli robisz coś innego niż wszyscy, nie? Po prostu tak lepiej nie robić, bo to nie wychylać się. A to właśnie nie, że chodzi o to, żeby Marta nie miała tego. Marta miała tą pretensję. Dlaczego? Ja robię, a ona nic nie robi. Nie? Potem już się to jej serce zmieniło. Nawet jeżeli coś robimy, to bądźmy tymi... Musimy być Mariami, żeby w ogóle... Po pierwsze, kluczem jest to, żeby coś robić w Kościele. Trzeba być Marią na początek. Bo najważniejsze jest, żeby wypełniać wolę Bożą. Skąd będziemy wiedzieć, jaka jest wola Boża, jeżeli nie będziemy Marią? Maria słucha. Maria słucha, a potem robi. A Marta robi, te posługi są bardzo ważne, ale ona potrzebuje być też Marią, potrzebuje też posłuchać. I za drugim razem, jak się spotkała z Jezusem, to ona posłuchała. Zaczęła z nim rozmawiać. Pierwsza wyszła. I teraz ja pójdę do niego pierwsza. Nie poczekam, aż on przyjdzie i wtedy Maria już go złapie, już będzie, no już Maria jest, to ja już muszę tam coś robić. Ona poleciała do niego, wyleciała i od razu zapytała, czy chciałabyś to, taką postawę Marii już miała wtedy w sercu, nie? Zapytać się, a co o tym myśli? Co się stało? Dlaczego tak się staje? Gdybyś przyszedł, to by się nie stało. Nie umarł, bo Łazarz. I już dyskutowała z nim, więc miała tę postawę Marii. Będę z nim rozmawiać, będę z nim blisko. Wyjdę do niego. I potem już widzieliśmy Martę rozmienioną, taką, która robi te same posługi, ale nie ma pretensji. Robi to w pokorze, z miłości do innych. To jest klucz wszystkiego, żeby zrobić coś z miłości. Jeżeli robimy to z jakiejś... Motywacje mamy różne, czasem ciężko jest zbadać, sami nie wiemy z jakiej motywacji. Niektórzy, no, różne są motywacje, sam czasem nie zastanawiam się nad swoimi. Jezus widzi te wszystkie motywacje, ale kluczem jest to ta miłość do człowieka, nie? Żeby mieć ją w sercu. Żeby być Marią, Martą w działaniu, ale to wszystko, żeby się działo w miłości. Właśnie mamy tą Martę i Marię w sobie. I dobrze, w sensie. I właśnie, ale kluczem jest ta miłość. Jakbym chciał przyrównać taką relację z Jezusem do jakiejś relacji ziemskiej, to powiedziałbym o tej relacji małżeńskiej. Ci, którzy mają takie doświadczenie tej relacji małżeńskiej, widzą w niej takie odniesienie do takiej właśnie bliskości, takiego bycia tak otwartym i takim oddanym, takim wiecie, takim jednoznacznym w swoich pragnieniach. Nie? To jest niesamowite, że gdzieś tam się buduje ta relacja głęboka i w tej bliskości z Jezusem może mieć też taką bliską taką relację. Szczerze mówiąc, to głębsza jest ta relacja z Jezusem niż z żoną. czy z mężem. I to jest też fajne, żeby to sobie mocno powiedzieć, że i tak ważniejsza i mocniejsza jest relacja twoja z Bogiem niż ze swoim najbliższym człowiekiem, ponieważ ona dotyka czegoś jeszcze więcej. Mamy psychikę, mamy swoją duszę, mamy ducha, mamy ciało. W duszy i ciele jesteśmy bardzo blisko ze swoimi mężami, żonami. Ale w duchu mamy to może zaspokoić tylko Bóg, nie? Gdzieś tam to wnętrze może zaspokoić tylko Bóg. No, nie ma tego, to w swoim duchu będziesz zawsze czuć jakąś pustkę, jeżeli nie masz Jezusa Chrystusa, nie? Właśnie jakiś brak, nie? A jeżeli masz to zapełnione, no to nagle masz wszystko. Ja myślę, że tutaj też jest ta bliskość z Bogiem bardzo fajna. W Duchu Świętym, kiedy masz relację też z Duchem Świętym, myślę, że każdy z was ma doświadczenie Ducha Świętego. Bez Niego byście nie mówili, Jezus jest Panem. Bez Jego pomocy byście nie potrafili na nic zrobić. W zasadzie On się przyczynia za nami błagania. Kiedy się modlimy, On staje obok nas. Jest, nie widać Go, a jest. To jest niesamowite, że nas działa. On nas zmienia w środku. Więc On to wszystko też sprawia w nas, to dobro. Więc bliskość z Jezusem jest pragnieniem naszego serca. Jeżeli będzie pragnieniem, jeżeli będziemy stawać, słuchać, szukać Go, będziemy też tacy w takim pragnieniu bardzo emocjonalni, natrętni, nie wiem, jesteś tacy dobitni, to myślę, że Go znajdziemy. Będziemy blisko Niego. Nie wiem, czy coś Wam pomogło, to co powiedziałem. Powiedziałem też innych rzeczy, ale to już nieważne. Ale myślę, że można by się pomodlić takim, tak jak jesteśmy w wspólnocie tutaj, w kościele, właśnie takie poczucie bliskości też za siebie nawzajem. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w tej bliskości, żebyśmy po prostu się wspierali, żebyśmy tym szukaniu bliskości się nawzajem jakoś tak wspierali. Wiedzieli, że są momenty, kiedy komuś jest po prostu trudniej, no, ma czas taki trudniejszy. A za chwilę ja mogę być w różnych momentach. Więc myślę, że to jest ważne, żebyśmy szukali Go cały czas i pragnęli tej bliskości z Bogiem. Na koniec chciałem przeczytać taki psalm 63, bo on jest dla mnie też ważnym psalmem, który właśnie o tej bliskości mówi. Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak, błogosławię Cię w moim życiu. Wniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja syci się niby sadem i tłustością. Radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań, postałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza. Prawica Twoja mnie wspiera. To jest psalm 63. Niech ta tęsknota i wołanie gdzieś bliskości Boga, niech będzie to czas w nas. Chciałem jeszcze Was zachęcić do takiego, jest adwent, podejmujecie wyzwania, pewnie nie wiem, czy podjęliście jakieś wyzwanie takie. Ja rzadko podejmowałem zawsze te wyzwania, bo jakoś całe życie było dla mnie wyzwaniem, więc ciężko było mi coś nowego wymyśleć, ale ostatnio mój syn zachęcił mnie do jednego wyzwania mi rzucił. Szóstak rzucił wyzwanie w internecie, takie Pompejanka, wiecie? Abstrakcja dla mnie to była kiedyś, zupełnie abstrakcja. To są 150 zdrowaśek dziennie. Trzy różańce. 1 listopada 6 rozpoczął taką pompiankę w Polsce, na całym świecie. I młody, mój 15-letni syn powiedział, że on to zrobi. Nie wiem, jakie intencje nie zdradził mi. Więc my się z żoną przyłączyliśmy do pompianki. Jest to 30 któryś dzień. Nie jest łatwo. Chodzimy z takim czymś. no jest to jedna z lepszych metod antykoncepcyjnych, od razu muszę powiedzieć. Jak ci dwa różańce na koniec dnia zostaną i musisz to, chcesz to zrobić jeszcze, to już tak naprawdę, już że to na bandę. Ale chodzi o to, że wytrwałość jakąś taką, rodzi też taką, powiem wam, że wiele przyszedłem w swoim życiu. I charyzmatycznych modlitw, i tradycyjnych. I w tym jest Bóg, i w tym jest Bóg. Doceniłem wszystko, co jest sposobem na przyjście bliżej i szukanie Jego bliskości. I słuchajcie, kiedy zaczęliśmy to mówić, to po prostu ta bliskość jest nagle jakaś osiągalna w ciągu całego dnia, no bo to się dzieje w ciągu całego dnia. Czasem stawię właśnie na dwa różańce, jak pracujemy 24 godziny, 12 godzin dziennie, to czasem zostaną te różańce na koniec dnia, ale najczęściej się dzieje to w ciągu dnia. Jest bardzo fajnie, żeby nasza modlitwa, nasze szukanie bliskości Boga nie było takim, wiecie, od przypadku do przypadku modlitwa poranna, wieczorna, ale takim pragnieniem gdzieś w ciągu dnia. Jeżeli będziemy coraz więcej czasu albo w myśli coraz więcej przywoływać Jezusa w różnych sytuacjach, momentach, tak jak ja na przykład w swojej pracy, kiedy wiem, że już nie jestem bezradny i mówię o tym, albo robię coś, albo się modlę się, kiedy pracujesz, robisz coś, że jest fajną formą, odkryłem to. On zajmuje moje usta, ale nie mój umysł. Zobaczyłem, że można faktycznie rozważać Słowo Boże, mówiąc różaniec. To dla mnie było kiedyś, no to jest takie klepanie. Dla mnie to było kiedyś klepanie, ktoś klepie. No kurde, no wyklepię, znaczy powiem, pomodlę się, ale Boże, ja nie wiem, nie chciałbym klepać, no bo no, tak bezmyślnie. Nie? Ale nagle zobaczyłem, że można rozważać Słowo Boże, mówiąc coś, jak modlitwa w językach trochę. Takie zastępstwo tego można, więc się zrodziło we mnie, bo ja po prostu biorę Biblię, czytam fragment, mówię dziesiątkę, czytam następny fragment, mówię dziesiątkę i myślę o tym, co Bóg może powiedzieć, co zrobić. A to coś się dzieje. Tajemnic nagle Bożych jest więcej niż różańcowych. To jest różańcowe, to jest tylko trochę tajemnic, kilkanaście nawet, a tutaj mamy jeszcze więcej tajemnic, więc ja tę tajemnicę rozkminiam. Dzieje się. Bliskość Boga to jest coś, co możesz szukać, no po prostu pragnąć tego, nie? I dojrzewać do tego, jakby no, osiągnąć to. Po prostu mieć coś, tą satysfakcję z tego, że Bóg cały czas jest gdzieś tutaj blisko, nie? Nie jest łatwo, no bo wiecie, czasem jest to takie bardzo mechaniczne, ale to też przynosi owoc, wytrwałość. Zachęcam was do tego, do różnej formy modlitwy, po prostu do tego, żeby szukać bliskości Boga. Jezus chodził na ubocze, na pustynię się modlić. Oni pytali się, jak się modlić, módlcie się. Oni widzieli, że Jezus się modli inaczej niż oni, że ma jakąś osobistą, intymną więź z Ojcem, nie? Mówi, naucz nas się modlitwą. Mówił, Abba, Ojcze, Tatusiu, Ojcze, intymna więź, relacja. Oni mówili, Abba, Ojcze, do Boga, Jahwe, do tego, którego zawsze Elohim do niego mówili, bo Jahwe to nie można było powiedzieć, tylko Elohim, ale no, takie raz w roku tam kapłan wchodził do świątyni, no przecież to jest, jak ty do Boga tak blisko, Ojcze? I on powiedział, intymnie, mów do Niego blisko, jesteś jak zamykasz oczy, jesteś nagle blisko. To teraz zróbmy tak, dobra? Ja już widzę, że mam tak, nagadałem się, cieszę mnie dużo gadać niestety. Zróbmy tak, podzielmy się na cztery grupy, po cztery osoby, dobrze? Czy takie czteroosobowe grupki, ok? I po kolei niech każda osoba wejdzie do środka i modlimy się, nakładamy ręce i modlimy się o to, żeby osoba, która tej modlitwy prosi, żeby po prostu w jej sercu zagościło więcej bliskie poznanie Boga i więcej jakiegoś takiego uczniostwa, które będzie właśnie tym pragnieniem bycia blisko Boga, słuchania Go, rozumienia Go, wyczekiwania, działania, nie wiem, cokolwiek potrzebujecie, może macie jakieś konkretne potrzeby, żeby tej bliskości gdzieś doświadczyć. W czymś konkretnym dzisiaj też padło na modlitwę, może coś jest właśnie konkretnie, gdzie potrzebujemy tej bliskości Boga, w której nie czujemy właśnie. Może jest coś, co jest jeszcze takim zakamarkiem w naszym sercu. Więc teraz się tak po prostu jeden za drugiego pomódlmy, bo jesteśmy Kościołem, powinniśmy się wstawiać. Ja mam tego przyjaciela Krzysia, on mnie zaskakuje niesamowicie. Wiecie, co on robi? On po prostu, jak coś się dzieje, albo coś w ogóle rozmawiamy i o czym mówimy, i coś jest takiego, że potrzeba modlitwy, to nie mówi, że później. No to się pomódlmy o tym. To się pomódlmy. Przez telefon się często rozmawiamy, modlimy się przez telefon. No, rozumiecie, ja nagle się uczyłem od niego, że modlitwa tak jak Jezus robił. Jezus nie czekał z modlitwą na ten wieczór, żeby się oddalić. On tak oddalał się, ale w trakcie, bardzo często się modlił w trakcie. Pięknie się modlił, na przykład jak było 72 wróciło. Wiecie, i oni się cieszą, demony wyrzucaliśmy, wszystko robiliśmy, mówi, On mówi, o dzięki Ci Boże, zachłoniłeś te rzeczy przed takimi wielkimi, a odsłoniłeś prostaczką, że to się stało, nie? On się modlił publicznie, mówił zdania, po prostu w momencie, kiedy coś się działo, coś go poruszało, on się modlił, zaczynał się modlić, nie? Potrzebujemy tego, żeby się modlić więcej. W różnych momentach nie ma. Nie dzielimy naszego życia na sakrum, portalę, na szkołę, pracę, nie wiem, dom i kościół. No, kościół my się modlimy, a w domu czasem też, ale w pracy tam albo nie wiem, w jakichś różnych sytuacjach na ulicy to nie bardzo, bo to nie wypada albo coś tam. Po prostu wypada czy nie wypada, a jeżeli Cię Duch Święty poruszy, to zrób to po prostu, nie? Może to będzie śmieszne, może to będzie dziwnie wyglądało. Ja też się czuję czasem skrępowany, bo Krzysiu się modli publicznie. Kładzie na mnie rękę i się modli, wiecie, w autobusie albo gdzieś, no. Ja się dziwnie czuję, no kurde, no dobra. Przyjmę to, nie? No, owoc jest dobry, no więc widzę, że to jest dobre. No. Próbuję też to robić. Ja trochę bardziej delikatnie to robiłem, niż nie tak nonszalanckie jak Krzysiek. On ma więcej takiego powera w tym. Ale się staram, próbuję to i to wychodzi, faktycznie. I ludzie przyjmują tę modlitwę. Jest lepiej niż jak ja bym miał opowiadać wam. Teraz opowiadałem wam teraz długo, wystarczy. Teraz pomódlmy się jeden za drugiego. Powiedzmy, Panie Boże, przyjdź z bliskością swoją. Niech ta osoba doświadczy więcej Twojej obecności w tym miejscu, które potrzebuje. Prosta, krótka też modlitwa za siebie nawzajem. Dobra? Okej. Okay.